Jeszcze mamy taki okres świąteczny, bo tutaj, jak wiemy, obchodzimy jedne święta i też obchodzimy drugie święta. Niektórzy obchodzą, jak wiemy, w tym późniejszym kalendarzu. To, jak wiemy, jest pamiątka. To nie jest tak ważnie podkreślane, że to jest coś nowego, dlatego że co roku przypominamy to, co uczynił dla nas Jezus Chrystus, w jaki sposób On tutaj się narodził, przyszedł na ziemię i w jaki sposób dokonał tego odkupienia, zbawienia i życia wiecznego, darowanego dla nas przez to Jego łaskę, miłość i ofiarę. Tutaj, jak czytaliśmy w Księdze Izajasza z 9 rozdziału, to jest słowa, które były przeznaczone przede wszystkim dla narodu izraelskiego, że przyjdzie światłość, że przyjdzie światłość krainy mroków, dlatego że wielu ludzi odchodziło od tego prawa Bożego, chodziło własnymi drogami, dlatego Bóg zaplanował nie tylko dla narodu izraelskiego, ale jak wiemy, dla wszystkich ludów i narodów Zbawiciela. Chociaż jak wiemy, że ten czas Kościoła, który został zapoczątkowany od dnia Pięćdziesiątnicy dla narodu izraelskiego, a nawet też dla proroków, był pewną tajemnicą. Tutaj, jak widzimy, Izajasz mówi o tym dziecięciu, o tym narodzeniu tego cudownego doradca, Boga mocnego, Ojca odwiecznego, Księcia pokoju, i mówi, że potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida w jego królestwie, gdyż utrwali ją na prawie i sprawiedliwości, i to jakby to się miało bez końca ciągnąć. Zobaczmy, że tutaj Izajasz nie widzi Kościoła, widzi narodzenie Mesjasza i królestwo Mesjasza, a nie widzi tego okresu pomiędzy tym, gdzie jest Kościół, czyli przyjście Zbawiciela i później królowanie Zbawiciela. To zobaczmy, nawet uczniowie, apostołowie, kiedy Jezus od nich odchodził już, miał wstąpić na niebo, zadali mu to pytanie w Dziejach Apostolskich, co czytamy: kiedy ustanowisz tutaj królestwo na ziemi? A on powiedział: nie wasza to rzecz znać pory i granice tego wszystkiego, a wy idźcie i głoście tą dobrą nowinę o zbawieniu, że poślę was tutaj do budowania Bożego Królestwa. Naród izraelski był przygotowany na przyjście Mesjasza, który by tutaj na ziemi ustanowił królestwo, dobrobyt i szczęście. Oni myśleli o tym tysiącletnim królowaniu tutaj na ziemi, i już kiedy przyjdzie ten prawdziwy król, książę pokoju, ten prawdziwy doradca dla narodu izraelskiego, i oni zapanują tutaj nad całym światem. Ale widzimy, że Jezus przyszedł nie po to, żeby ustanowić tutaj na ziemi w tym czasie Boże Królestwo, ale doprowadzić ludzi do pokuty, do upamiętania, do wiary i do skorzystania z tego daru Bożej łaski i miłości. Ciekawe to jest, że Jezus przyszedł w tak skromnych warunkach, że nikt nawet na to nie zwrócił uwagi. Jeżeli porównamy Jezusa na przykład i szatana, jego metodę działania, a metodę działania Jezusa. Z Księgi Izajasza czytamy z 14 rozdziału, od 12 wiersza po 19. Tutaj jest o tym mowa, o szatanie, o tej, jak już wspominałem, gwieździe jutrzenki. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię po gorąco narodu, a przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrówna się z najwyższym. Oto strącony jesteś do krainy umarłych na samo dno przepaści. Ci, którzy Cię widzą, spoglądają na Ciebie, przypatrują Ci się uważnie. Czy to jest ten mąż, który był postrachem w ziemi, trząsł królestwami, ziemię obracał w pustynię, grody jej burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na wolność. Wszyscy królowie narodu spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu, a ty zostałeś wyrzucony ze swojego grobu jak twór obrzydły, pokryty pomordowanymi, przebitymi mieczem, stratowany jak ścierwo. Tutaj zarówno mówi się o tym wyniosłości tego anioła, tego szatana, który spadł na same dno przepaścia, a także o Babilonie i jego królestwie, o też królu Tyru. Tak więc widzimy, moi drodzy, że szatan chciał być ponad Boga. On chciał przyjmować od ludzi, od też aniołów, chwałę, być ponad wszystkim. Natomiast Jezus, zobaczmy, jaką jest odwrotnością. Przychodzi na ziemię jako sam Bóg i okazuje tą wielką miłość i skromność do człowieka. Jaki jest stosunek Jego do nas jako ludzi? On przyszedł gdzie? Tutaj na ziemię, rodząc się w ubogiej stajence. Dzisiaj chciałbym też zwrócić uwagę na to, jak to Maria przyjęła, jak ona przechodziła te próby i doświadczenia, które ją spotkały. To z jednej strony jest wielka radość być wybranką Bożą, ale z drugiej strony, ile ona musiała przejść stresu i cierpienia, i tak samo jej ten mąż Józef. To po prostu porównać można do stresu też naszego życia, ale ten stres Marii był o wiele większy. Oto ona miała począć dziecko w swoim łonie. Ale to, co się przydarzyło dla niej, to było wielką odpowiedzialnością. Najpierw przeczytamy z Ewangelii Łukasza o tym zwiastowaniu anioła Gabriela dla niej, że narodzi się to dziecko z Ducha Świętego. To jest Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, od 26 wiersza po 35 czytamy takie słowa. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, a oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Dobrze usłyszeć tak piękne słowa i być matką Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale ona jest, jak widzimy, poślubiona, jak tu jest napisane, przez Józefa. W tamtych czasach to, żeby małżonkowie żyli już i współżyli wzajemnie, trzeba było taki przejść rok próby. Chociaż byli już na mocy prawa jakby małżeństwem, ale jednak nie żyli jeszcze z sobą. I tutaj też to doświadczenie nie tylko przyszło dla Marii, ale też i dla Józefa. I teraz co Maria miała powiedzieć dla Józefa, że ona od Ducha Świętego pocznie i będzie miała dziecko? Ona wiedziała, że on tego nie zrozumie, bo też i tego nie zrozumiał, bo widzimy to, co czytamy w Ewangelii Mateusza, że on chciał ją odprawić, jak zobaczy, że ona jest, co, brzemienna. W Ewangelii Mateusza czytamy w pierwszym rozdziale od 18 wiersza takie słowa. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej będąc prawym, nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. A gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żony swoje, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Dobrze otrzymać takie objawienie, dobrze stać się kimś ważnym dla Boga, przyjętym do budowania Bożego Królestwa i do narodzenia Syna Bożego. Ale co na to mówili ludzie, którzy żyli pod prawem mojżeszowym i według zakonu, jeżeli kobieta zgrzeszyła, dopuściła się czynu niemoralności przed ślubem, to co? Dla niej groziła kara śmierci. To nie są żarty, moi drodzy. Jak to przyjęło społeczeństwo? Przeczytajmy z 5 Księgi Mojżeszowej, z 22 rozdziału, od 13 wiersza po 21. 5 Mojżeszowa, 22 rozdział, od 13 wiersza. Jeżeli mężczyzna pojmie dziewicę za żonę i złączy się z nią, a potem uprzykrzy ją sobie i wytoczy przeciwko niej ubliżające zarzuty i zniesławi ją, mówiąc: pojąłem tę kobietę za żonę, lecz gdy złączyłem się z nią, stwierdziłem, że nie była dziewicą. Wtedy ojciec i matka jej wezmą i przyniosą dowody dziewictwa tej dziewczyny do starszych miasta, do bramy. A ojciec dziewczyny powie do starszych: moją córkę dałem temu mężczyźnie za żonę, lecz on uprzykrzył ją sobie. I oto wytacza ubliżające zarzuty, mówiąc: stwierdziłem, że twoja córka nie była dziewicą. Lecz tu są dowody dziewictwa mojej córki, i rozłożą bieliznę przed starszymi miasta. Wtedy starsi miasta wezmą tego mężczyznę i ukażą go. Nałożą na niego grzywnę w wysokości 100 srebrników i dadzą ojcu tej dziewczyny, gdyż zniesławił dziewicę izraelską. Pozostanie ona jego żoną i nie będzie mógł jej oddalić przez całe życie. Lecz jeżeli ta mowa będzie prawdą i nie znajdą się dowody dziewictwa tej dziewczyny, to wyprowadzą tę dziewczynę do drzwi domu jej ojca i ukamienują ją mężczyźni jej miasta. Poniesie śmierć, gdyż dopuściła się haniebnego czynu w Izraelu, uprawiając nierząd w domu swego ojca, wyplenisz to zło spośród siebie. I oto widzimy sytuację. Sytuacja, jak to się mówi, stresująca dla Marii. I stresująca też była dla Józefa. Jak przyjąć kobietę, która była brzemienna, nie? To dobrze, widzimy, że na tym wszystkim czuwał Bóg i o to wszystko się troszczył. Ale ludzie, którzy widzieli to, co zaszło, że ona jest w ciąży, tutaj jest mąż, jak to się mówi, Józef, i że to on się dopuścił jakby przedmałżeńskiego spotkania z nią. I znowu spada wina tak jakby na niego. Oni nie rozgłaszali tego, co się działo w ich życiu za sprawą Ducha Świętego, że tak się to stało, a zresztą nawet jeżeli by to powiedzieli, to jak widzimy, ludzie w Izraelu nie bardzo w to chcieli wierzyć, bo nawet proroków kamienowali i nie wierzyli to, co przepowiadali w stosunku do przyszłości. Także to dla nich był bardzo trudny i stresujący ten czas. Ale to na tym się nie skończyło. Chciałbym mówić dzisiaj o tym, w jaki sposób Maria przeżywała cały czas ten stres z powodu takiego wielkiego błogosławieństwa. Bo to wydawałoby się tylko się cieszyć i radować z Józefem. Ale dalej widzimy później dalsze te czynności, które się działy w ich życiu, co się z tym wszystkim wiązało. Oto teraz trzeba było co? Pójść na spis, który był zarządzony z Nazaretu, gdzie? Aż do Betlejemu. I to musiała pójść Józef i też i Maria, która była brzemienna, a której był niedługi okres do porodzenia syna. I to trzeba było iść około 150 kilometrów. Niektórzy mówią, jak to w filmach pokazują, że Maria jedzie na osiołku, a Józef prowadzi. A jak tutaj czytamy w Ewangelii Łukasza, to tam napisane, że oni poszli, a nie pojechali. Także to jest, nie wiadomo jak tam w rzeczywistości było, ale odległość była spora z tego miejsca. Przeczytajmy ten drugi, z drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza od pierwszego wiersza. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i rodu Dawida. Aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła i porodziła syna swego pierworodnego, owinęła go w pieluszki, położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Tutaj widzimy, że to bardzo krótko opisano, tylko to, co najważniejsze. Ale wyobraźmy tą drogę, ten trud, który musieli przejść te około 150 kilometrów. To było trochę drogi dla kobiety brzemiennej. Nie szli oni sami, co prawda, bo tam jak wiemy, na ten spis szło mnóstwo ludzi i każdy z innej miejscowości i każdy do innej. Oni musieli iść do Betlejemu, dlatego że stamtąd akurat pochodził ród Dawida. To jest ciekawe, że w filmach pokazują, że nie było komu odebrać tego dziecka, nie było położne. Ale my jak zobaczmy, czytamy Pismo Święte i widzimy, że nawet w czasach Egiptu, kiedy byli w niewoli, tam byli już kobiety akuszerki, które przyjmowały dzieci. Jakżeż tutaj nie znalazłoby się w tym miejscu w Betlejemie kobiety, która by pomogła przy porodzie. I mówią, że to Józef odbierał poród. To już jest taka skrajność, która przekracza wszelkie możliwości. Tak jakby nie było ludzi na świecie w Betlejemie, tylko jeden Józef i Maryja. Co prawda to była szopa, ale to nie było większego znaczenia, w jakich to warunkach rodził się Boży Syn. Ale na pewno, z pewnością był ktoś przy tym porodzie oprócz Józefa. Także, moi drodzy, musimy to brać pod uwagę, że wszystkim tym, nad wszystkim tym Bóg czuwał i nie pozostawił ich mimo tego, w jakich oni się znaleźli w sytuacji i warunkach, żeby nie, co nie było komu w tej sytuacji pomóc. Ale tu jest jeszcze coś bardzo ciekawego, że zarówno Józef pochodził z rodu Dawida i Maria też pochodziła z rodu Dawida. To jest bardzo ważne dla nas dzisiaj. W Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale to my co czytamy? O tej linii królewskiej. I tutaj czytamy od Abrahama i później do tego miejsca, gdzie z Józefa, syna Jakuba, rodzi się Jezus z tej linii, chociaż jak wiemy, Jezus urodził się na podstawie poczęcia z Ducha Świętego, ale jeżeli tutaj czytamy, to już czytamy, że synem Dawida był kto? Solomon, syn czyj? Betszeby, żony Uriasza. Tutaj jakby ten fragment mówi o Jezusie jako Bogu, dlatego że On poczęty był z Ducha Świętego. Natomiast zobaczmy, co mówi na ten temat rodowód Maryi, który jest zawarty w Ewangelii Łukasza w 3 rozdziale. Tutaj 3 rozdział mówi o rodowodzie Maryi z tego rodu Dawida. To jest 3 rozdział od 23 wiersza po 38 czytamy. I tutaj ten rodowód Maryi mówi o narodzinach Jezusa z ciała. Dlatego, że zaczyna się od Adama rodowód i kończy się na ojcu Maryi, który się nazywał Heli, tutaj jest. Heli był ojcem Maryi, a wszyscy mówią, co? Że w apokryfach jest napisane, że Joachim był ojcem Maryi, a w Biblii jest napisane, że był Heli ojcem Maryi. Może nie zwróciliście na to uwagi. Natomiast Józefa ojcem był kto? Jakub. A Maryi ojcem był Heli według tego, co mówi Łukasz. Z drugiej zaś strony jeszcze jest coś ciekawego, że ten ród Maryi pochodzący od Dawida, to jest 31 wiersz, mówi syna Natana. Tam syna Salomona który pochodził z Batszeby, a tutaj jest syn Natan, który też pochodzi z Batszeby. Zobaczcie, jakie ciekawe, że zarówno Salomon pochodził, był synem Batszeby, jak i też synem Batszeby był Natan. Dlatego widzimy, że ten rodowód jest zarówno Marii z tej linii Dawida, jak i jest ten rodowód też Józefa z tej linii Dawida. Tak więc musimy o tym pamiętać, i że oni musieli pójść na spis, zarówno jak i Józef, jak i Maria, bo oni pochodzili z tej linii Dawida, a tam był ten spis w Betlejemie. Wszystko, jak to wiemy, było zaplanowane przez Boga i Bóg to wszystko ustanowił w taki sposób. Ale znowu już dalej, jak już mówiłem, przychodzi pewien problem. Porodziła syna, ale co? Po porodzie trzeba było to dziecko, co? Prowadzić do świątyni, na ósmy dzień obrzezać. Tak? Takie musieli przejść po prostu w tamtych czasach były procedury. I to czytamy w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale, 21 wierszu i dalej. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, wtedy nadano mu imię Jezus, jakie nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem. Jak napisano w zakonie pańskim, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu, aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim. Parę syna gorlic albo dwa gołąbki. I tutaj czytamy jeszcze błogosławieństwo Symeona, chciałbym jeszcze przeczytać. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny, oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był na nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu, co do Niego, On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszcza sługę swego Panie według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim, i błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. Tak więc tutaj i aby były ujawnione myśli wielu serc, także Twoją własną duszę przeniknie miecz. Tutaj te słowa z jednej strony radości i błogosławieństwa, a z drugiej strony mówi Symeon, że Twoją duszę przeniknie miecz. I tutaj Maria zachowywała te słowa w swoim sercu. I to wyobraźcie sobie, żyć przez całe życie w napięciu, myśląc, co się stanie z tym moim synem, z tym, który się narodził w przyszłości, że aż tak będę musiała znowu coś przeżywać poważnego. Tak jak mówię, z jednej strony to jest wielka radość, a z drugiej strony pewne przeżycie. Wiemy też, co jest w Ewangelii Mateusza napisane, kiedy mędrcy przybyli ze wschodu, jeszcze chciałbym to poruszyć, a później ucieczka do Egiptu. Znowu następny stres. Mędrcy, którzy przybyli ze wschodu, to byli wielkim błogosławieństwem, bo oni przynieśli dary dla Jezusa i rodziców. Czytamy od 10 wiersza 2 rozdziału Ewangelii Mateusza, 11 i 12 wiersz. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali i wszedłszy do domu ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i opatrzy oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę, a ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do swojej ziemi. A dalej zobaczmy. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi, rzekł: wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu i bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego: z Egiptu wezwałem syna mego. I tu dalej o tej rzezi dzieci w Betlejemie. Jeszcze zwróćmy uwagę na te dary, które przynieśli mędrcy ze wschodu. Wiemy, że na wschodzie kiedyś, jak wiem, w Babilonii był Daniel, a Daniel prorokował o przyjściu, miał proroctwo od Boga o przyjściu i narodzinach Mesjasza, i on był właśnie wśród mędrców babilońskich, a później była tam jeszcze Persja. I tak więc widzimy, że ci mędrcy przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie, że narodzi się Zbawiciel, Mesjasz, który przyjdzie do narodu izraelskiego, i dlatego ze wschodu, z tamtych terenu przyszli mędrcy, którzy wiedzieli o narodzinach Zbawiciela. Natomiast nie wiedział o tym ani Herod, i większość narodu izraelskiego nie była na to przygotowana. Jak wiemy, tylko Bóg się objawił przez aniołów dla pastuszków, którzy o tym usłyszeli, a także Symeon, który oczekiwał tego Bożego Królestwa, on też to zwiastował. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć, że tutaj kolejny stres przeżywają Józef z Marią. Co? Trzeba uciekać do Egiptu. Do Egiptu z Izraela 2000 kilometrów. Pieszo. No wyobraźmy sobie, jak długo trzeba iść pieszo 2000 kilometrów. Dzisiaj samochodem usiądzie się 2000 kilometrów, to strasznie daleko jechać, nie? A to trzeba było iść pieszo. Iść w jedną stronę, a później w drugą z powrotem. Bo oni poszli, a później musieli wrócić. Także kolejny stres, kolejne przeżycie dla Józefa i Marii. Ale oni ufali Bogu. Oni pokładali tą nadzieję w Bożym błogosławieństwie, że oni są wybrani, że oni są ważni, że oni należą do Boga. że to jest wielkim błogosławieństwem w ich życiu, to, co ich cały czas spotykało i co się działo. Jeszcze ciekawą jest sprawą to, że Jezus później, jak przybyli, już zamieszkali w Nazarecie, kiedy Jezus miał 12 lat, odłączył się od rodziców i poszedł po to, żeby porozmawiać z uczonymi w piśmie. I 3 dni rodzice jego nie widzieli. To czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale. Tutaj przeczytam od 42 wiersza, kiedy to już Jezus miał 12 lat. A gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegały końca i wracali, zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. A mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po 3 dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumieli się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I ujrzawszy go, zdziwili się i rzekła do niego matka jego: synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: czemu mnie szukaliście? Czyż nie widzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Czyż nie w podobny sposób my przeżywamy, jak nasze dzieci gdzieś coś zrobią, nie przychodzą na noc, jakieś problemy, trudności, nie? Maria normalnym była człowiekiem, Józef też. I zobaczmy, jakie mieli przeżycia w tym wypadku, jaki stres. Nie ma Jezusa, który jest tym prorokiem mocarnym, królem izraelskim, kapłanem. Bo jak wiemy, że te dary, które przynieśli, to mówili o tym, że złoto to jest co? Symbol królestwa. Natomiast kadzidło to jest symbol kapłaństwa. A mirra to jest po prostu śmierć, pomazanie zwłok, czyli ofiara Jezusa, na co był też przeznaczony. Maria, jak widzimy, z Józefem, póki żył, cały czas przechodzili ten stres, jako normalni ludzie żyjący tutaj na ziemi. To nie jest tak, że oni cały czas cieszyli się, radowali, ale w tej radości też mieli wiele trudności, wiele przeżyć, wiele doświadczeń, jak widzimy. Musieli uciekać, musieli wracać. Teraz następny stres, kiedy co? Dla Marii Jezus zostaje ukrzyżowany. 19 rozdział Ewangelii Mateusza, od 25 wiersza po 27 czytamy. A stały pod krzyżem Jezus, matka jego, siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Tutaj wypełniło się to proroctwo Symeona, że Marię przeniknie ten miecz. Miecz przeniknie jej duszę. Oto ona stoi przy krzyżu, kiedy umiera jej syn, który miał być zbawicielem świata, który miał być królem, który miał przynieść tu na ziemię królestwo, radość i szczęście dla narodu izraelskiego, jak wielu ludzi o tym mniemało. A tutaj widzimy co? Śmierć. Cierpienie. I to jeszcze zaliczony został do przestępców, choć sam nie popełnił żadnej winy, a został ukrzyżowany jak przestępca. On wziął nasze winy, nasze cierpienia na siebie, żeby nas zbawić i uratować. Czy my lekceważymy to, co Bóg uczynił dla nas, że zobaczmy, zniżył się do człowieka, ale to człowieka skromnego. Po to, żeby też dokonać odkupienia naszych win i grzechów. W Izraelu uważano, że przeklęty, które zawiśnie na krzyżu, tak mówi o prawo Mojżeszowe. Jezus poniósł przekleństwo naszych grzechów i win. To On umarł na krzyżu po to, żebyśmy mieli to odkupienie, zbawienie i życie wieczne. Żeby nam zabezpieczyć co? Raj. Raj, który został utracony przez nieposłuszeństwo ludzi. I teraz, jak wiemy, że jest wielkie błogosławieństwo dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jan w Ewangelii mówi, Ewangelii Jana w 10 rozdziale od 27 wiersza czytamy po 33. Owce moje głosu mojego słuchają, i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Żydzi znowu naznosili kamienie, nie aby go ukamienować. Orzekł im Jezus, ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego, za który z tych uczynków kamienujecie mnie? Odpowiedzieli mu Żydzi mówiąc, nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że ty będąc człowiekiem czynisz siebie Bogiem. Na co mamy tutaj zwrócić uwagę w tym fragmencie, że Jan mówi o tym, że owce głosu Jezusa, głosu Bożego słuchają. A skoro słuchają, to co? Mają przez to życie wieczne i nie giną na wieki. I nikt nie jest w stanie ich wyrwać z Bożej ręki. I mówi jeszcze o tym, że On i Ojciec jest jednym, no, jako ten jedyny prawdziwy Bóg w Trójcy Świętej. Jako Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Jezus nie ukrywał tego, kim On jest, będąc tutaj na ziemi. Ale jak zrozumieli, to Chcieli go okamienować, bo jakżeż to ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem? Nie zważali na proroctwa, nie zważali na to, w jakich on warunkach się urodził i jaką musiał przejść ciężką i trudną tutaj drogę na ziemi, po to, żeby wejść do chwały i nas też uratować i zbawić. Ale to wszystko najpierw miało być darowane dla swego wybranego narodu. Ale wielu z nich, jak widzimy, nie przyjęło, skazali go na ukrzyżowanie. I teraz jest pytanie do nas. Jak my podchodzimy do narodzin, życia Jezusa, Jego ofiary, Jego tej wielkiej Bożej łaski, miłości? Czy my zachowujemy to Boże Słowo? Korzystamy z daru Bożej łaski, której Bóg nam udzielił? Czy to lekceważymy przez nasze życie i postępowanie? I nie zwracamy na to uwagi, co uczynił dla nas Jezus. Także weźmy to wszystko do serca, bo czeka nas dziedzictwo wieczne w Bożym Królestwie dla tych, którzy należą do Pana naszego Jezusa Chrystusa jako tego Zbawiciela. Amen.